dwóch misiach, które pokochały się. Pięknie grały i śpiewały, do muzyki zapraszały misie dwa.
To było bardzo spontaniczne. Nagle dzieci, że tak powiem, zaczęły śpiewać. Ale kiedy to było, w jakim momencie naszej historii ginie to w pomroce dziejów? Ta piosenka relacjonuje, że tak powiem, stosunek dzieci do nas i nas do dzieci, a nawet relacje małżeńskie między nami.
Na początku nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie całe życie. Zawsze mi napływają łzy i całą tą piosenkę płaczę. No właśnie jestem wzruszona tym, że dzieci chcą nam zrobić przyjemność i śpiewają to, że nas kochają.
Ta piosenka otacza ich i jest z nimi od początku, czyli w momencie jubileuszy, w momencie imienin, urodzin, jakichś ważnych uroczystości. Zawsze ktoś gdzieś zaczyna śpiewać tę piosenkę. Nie uczymy jej się na próbach, a dzieci ją znają. Czyli ona gdzieś jakby wchodząc do zespołu, ona gdzieś wybrzmiewa i dzieci mimochodem jakoś tak uczą się i słów, i melodii.
Pan zawsze mówił do pani Danusi misiu. I pani do pana również. Misie dwa. To jest dzieło ich życia. To jest jedyna rzecz, której poświęcili się bez granic zespołowi, dzieciom, muzyce.
Piękny miś to ma małe uszka i duży nosek. O, to jest taka cecha podstawowa.
A co z moim nosem?
No, to dobry nosek jest. No.
Dobry. Bo uszy mam małe.
Aniołeczek taki. Ja do dziś dnia noszę w portfelu je zdjęcie z tamtych czasów. Loczki takie delikatne. Bardzo ładny taki właśnie puchatek.
No, no mój miś to jest miś brązowy. Dlatego, że mój mąż ma brązowe oczy i dawniej miał brązowe włosy. I on był taki właśnie miś brązowy. A ja byłam mały miś, a on był miś brązowy.
Zaraz możemy się udać 50 metrów obok. Dopiero tamto miejsce w pełni nas charakteryzuje, że tak powiem. Naszą prywatną stronę życia.
I witamy.
Ojejciu, ile misiów.
Tu jest 1344 misiów. Z całego świata zresztą.
To są wszystkie misie, z którymi mój mąż jest bardzo związany emocjonalnie, bo on zapoczątkował tą kolekcję. Zawsze mi opowiadał, że był małym chłopcem, to dostał od cioci misia, który się nazywał Puchatek.
Był on cały z futra i miał biały nosek. Ja pamiętam go dokładnie. No i oczywiście siostra młodsza była i mama uznała, że ty już miałeś swoje misie, to teraz będzie dla siostrzyczki. No i ja ciągle nie mogłem się pogodzić z tą jawną niesprawiedliwością. Dlaczego ona ma mieć takiego pięknego misia, a nie ma żadnego misia? Zadra pozostała ta trauma, prawda, która dała znać o sobie w postaci tego misia synka, kiedy no już byłem mężczyzną dorosłym, prawda, i już zaraz on tutaj gdzieś był.
Zaraz. Ale no zaraz, gdzie jest synek? Widziałeś go dzisiaj?
No dzisiaj to nie widziałem. Siedział tam, o.
No to ważny miś jest.
To jest bardzo ważny.
Ale on jest taki trochę niegrzeczny. Jest taki podobny trochę do mojego męża.
Nie, prawdą jest, mąż jest bardzo grzeczny, natomiast miś jest trochę niegrzeczny. Tak.
No miś to jak wszystkie dzieci, lubi się bawić po prostu. Tak. Wygłupia się. A dzieci też bawią się w chowanego. Tak. I nasz miś, synek, też się takie, trzymają się go takie żarty.
A może ten miś synek schował się w chórze misiów za tą kotarą?
Otóż mamy misia, który gra na flecie, misia na gitarze i jest jeszcze miś na skrzypeczkach grający, ale się w tym momencie też gdzieś się schował. Gdzie to jest ten miś?
Pewnie gdzieś ten synek i ten miś skrzypek gdzieś się razem pewnie schowali.
I właśnie wspólnie się bawią, śpiewając różne misiowe piosenki.
No, mieszkamy w małym mieście i nie było tu zbyt wielu atrakcji. I właściwie jedyną i główną i oczywistą atrakcją dla wszystkich dzieci było uczęszczanie do zespołu. I tak też się stało ze mną, jak miałam 5 lat. Przyszłam pierwszy raz do zespołu, ale zawsze się śmiejemy z rodzicami i z panią Danusią, że trochę byłam na to skazana, dlatego że pani Danusia była moją sąsiadką przez ścianę. Jak tylko się urodziłam, to zajrzała mamie do wózka i zapytała, to co, zapisujemy? No i tak się stało. Po skończeniu szkoły muzycznej poszłam do Akademii Muzycznej w Poznaniu, skończyłam klasę wiolonczeli. Wróciłam do Poniatowej, jak to się mówi, na stare śmieci, do zespołu, no po to, żeby kształcić kolejne pokolenia.
To właściwie nie jest praca. To jest praca, która nie jest pracą, jest pasją. Ja nie pamiętam czasów, kiedy w zespole nie byłam. I byli zawsze państwo Danielewiczowie. Oni byli pierwszymi mentorami, nauczycielami. Oni już budzą respekt samą swoją osobą. Po prostu wydaje mi się, że stworzyli coś tak wielkiego i zaszli tak daleko, że są autorytetami. Jest to coś niepowtarzalnego. Nie spotkałam ani w Polsce, ani za granicą podobnych formacji muzycznych o tak wysokim poziomie gry. To są dzieci, to są amatorzy. Natomiast poziom muzyczny jest naprawdę bardzo wysoki.
To naprawdę to trudno to tak po ludzku wytłumaczyć, skąd to się, bo nikt z nas nie robił żadnych planów, co mamy robić w życiu, tylko to po prostu przeznaczenie. To samo przyszło, no.
Oboje pochodzimy z rodzin o tradycjach muzycznych.
Obydwoje studiowaliśmy na jednej uczelni, na muzykologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Mieliśmy określone przedmioty z muzyki dawnej. Żona była od początku zauroczona, w szczególności grom na fletach prostych, które stały się jej jakby hobby.
Po prostu słuchałam tylko, ale nie umiałam grać. Po ukończonych studiach rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej w Poniatowej. Uczyłam tam wychowania muzycznego w klasach najmłodszych 1-3. Tylko uczyłam ich śpiewu i ta grupa przyjęła nazwę Szczygiełki. Chór Szczygiełki. W tym okresie dość często chorowałam. To była angina, notoryczna angina. No, ale kupiłam sobie jakieś książki. I właśnie w czasie jednej z chorób wzięłam ten flet, który już miałam, tą książkę, i zaczęłam się uczyć grać na flecie. No, dość mi szybko nawet poszło. Zaproponowałam dzieciom po roku, że będę uczyła ich gry na fletach. I się okazało, że to wszystkim się bardzo podoba. Zarówno dzieciom, jak i tym odbiorcom, rodzicom. I zaczęliśmy grać 9 osób. Coś z muzyki dawnej. Muzyka dawna, te utwory były dość stosunkowo krótkie, dla dziecka łatwe do ogarnięcia i proste technicznie. To był zalążek Scholaris Minoris.
Moja mama tutaj uczy i mnie zapisała, ale najpierw nie chciałem chodzić, bo dla mnie to znudziło, ale później jak już wiedziałem, o co chodzi, już się nauczyłem śpiewać, no to mi się to spodobało. No i śpiewam, gram na skrzypcach takich kompozytorów, którzy już nie żyją. Na przykład jak Vivaldi, Bach, coś takiego.
No gram na lutni, flecie, to zespół muzyki dawnej, to musiałam, to trzeba te stare. Ale one naprawdę są fajne do grania. No mają w sobie taki klimat, taką nutę tych dawnych lat i są naprawdę takie przyjemne i wspaniałe.
No tak, bo kultury trochę może być, nie? Bo za bardzo już tego nie mam.
Stroiłem chrotkę, instrument pochodzący z 8 wieku naszej ery z Irlandii.
No pan Witold zawsze był trochę takim... takim naszym misiem, no. Postroił nam wszystkie instrumenty, pilnował, żeby wszystko się zgadzało w muzyce, bo ma niesamowity słuch. Ale też tam z przymrużeniem oka czasami właśnie zdarzało nam się żartować, natomiast pani Danusia zazwyczaj była tą surową stroną i pilnowała, żebyśmy za mocno się nie rozbestwili na tych próbach i tam, kiedy można było pozwolić sobie na trochę śmiechu, to się śmialiśmy, ale później pani Danusia przywoływała nas do porządku i wracaliśmy do pracy.
Bez niej nie odbyłby się żaden wyjazd, żaden obóz, żaden koncert. Myśli o wszystkim wie, zna każde dziecko, zna potrzeby każdego dziecka, pamięta wszystkie imiona. Jest od wszystkiego. Natomiast pan również, no misiaczku, misiu, jeżeli się tak zwraca mąż do żony, no to znaczy, że musisz być bardzo ciepłe uczucia do niej.
Wiesz, ten Polas. Tam może gdzieś w las ten synek. A ten co? Może ty widziałeś gdzieś? Misia synka?
Ten to się z nas wyśmiewa, że szukamy synka.
Jak ja tu mogę żyć?
Synek przyjechał z Kielc. Narodził się w Kielcach. W 1979 roku. Przebywaliśmy w Kielcach na festiwalu z zespołem Scholaris Minoris Pro Musica Antiqua i z chórem Szczygiełki. I właśnie synek się pojawił jako nagroda od organizatorów za utwór, który mój mąż napisał, Samba Brazil.
Harcerska samba.
Harcerska samba. Tak, nawet ten utwór był opublikowany w Świecie Młodych. Tak, także to jest miś, przytulaczek.
Protoplasta rodu misiów, tak. Tak właśnie, tak.
Mój mąż początkowo nie chciał tu w ogóle przyjść do zespołu, wyśmiewał to, co ja robię, bo został wykładowcą na KUL-u i musiał być profesorem.
Uczenie dzieci śpiewu na wsi, no wydawało mi się z tej perspektywy wielkiego naukowca, za jakiego się, prawda, uważałem, miałkie i przyjmowałem samą tę ideę z niechęcią, powiedziałbym. No ale młoda żona potrafi owinąć sobie młodego męża dookoła palca, prawda? No i przyjechałem raz, drugi, trzeci. Odkryłem w sobie, że ja te dzieci zaczynam lubić, prawda?
Zaczął mi pomagać w tym zespole. I Witek w konsultacji ze swoim kolegą, który był wykładowcą na KUL-u łaciny, wymyślili tę nazwę Scholaris Minoris Pro Musica Antiqua.
Czyli Scholaris Minoris Pro Musica Antiqua to młodzi uczniowie kultywujący muzykę dawną.
Uszyliśmy pierwsze stroje dla 9 osób. No i znowu tu muszę powiedzieć, że ta wiedza mojego męża była wielka, ponieważ on skroił mi pierwsze buty. Ciżemki z materiału.
Stroje średniowieczne, stroje renesansowe i stroje barokowe. One są bardzo kolorowe, skrzą się, bo w takich strojach była ta muzyka wykonywana.
W 1979 roku wyjechaliśmy z grupą 9 osób do Kalisza na Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej. Zostaliśmy nagrodzeni pierwszym miejscem i bardzo byliśmy chwaleni. Dodało nam skrzydeł i postanowiliśmy dalej to rozwijać. Pojechaliśmy do Belgii na międzynarodowy, światowy konkurs, festiwal w ogóle muzycznych. I po powrocie z tego festiwalu, no to po prostu otworzył się jakiś worek zainteresowania nami. Tu przyjechał do Poniatowa 78 dziennikarzy.
12 lat minęło od chwili podjęcia przez Danutę i Witolda Danielewiczów umuzykalniającej pracy z poniatowskimi dziećmi. Z biegiem lat dojrzewały muzycznie, zdobywały sławę w kraju i za granicą. W tej chwili w zespołach gra, śpiewa i tańczy 300 małych entuzjastów muzyki.
Te guziczki służą do zmieniania barwy. Z tego pozytywu można wydobyć 8 rodzajów różne barwy. jego zadaniem jest wzmocnienie brzmienia orkiestry całej, a nie jako instrument solowy.
No jesteście zupełnie dziwnymi młodymi ludźmi, bo jeśli by się kogoś innego spytało, to raczej woleliby pójść na dyskotekę niż ćwiczyć starą muzykę na instrumencie, na fleciku prostym, czy też śpiewać Orlando di Lasso, czy Palestrinę.
No jesteśmy trochę może dziwakami, to jest może dziwne, prawda, że lubimy to, a nie tamto, ale odpowiada nam to, prawda?
Oczywiście.
No właśnie.
Zasiądź do stołu z rycerzami i szlachcicami. Spróbuj staropolskich dań.
To Miś Radio.
Taki zdolny, tak jest. No ten Miś Radio to może przekaże wiadomości o miejscu ukrywania się synka. Wtedy będziemy mieli nareszcie wiadomość z pierwszej ręki. O, wiadomości.
Nie mówią w ogóle, gdzie jest synek. No nawet radio nie wie. Nawet radio nie wie.
No musiał się dobrze gdzieś ukryć. No.
To może pan poda rysopis naszego uciekiniera, misia synka. Będzie go łatwiej znaleźć.
No, synek jest cały żółty i ma kowbojską chusteczkę pod szyjką. Jak idzie tutaj na jakieś rozruby, to naciąga chusteczkę na pyszczek, żeby go nikt nie rozpoznał. Ale ja i tak cię rozpoznam, bo masz białe uszy, przyjacielu drogi. No.
No na początku był bardzo grzeczny, bo był samotny, jedynak. Prawda? Jak dzidziuś, prawda? No a potem już urósł, prawda? Jak na początku był grzeczny, taki malutki. Ale potem z biegiem czasu, jak pojawił się misie japońskie, no to już miał kogo zaczepiać. No po prostu nie lubi być samotnikiem.
Zastanawiam się, czy to tak można traktować poważnie?
Mamy w Polsce za dużo ludzi poważnie mówiących. Uważam, że możemy być takimi dziwakami, którzy się po prostu tym naprawdę bawią, cieszą i jest to normalne dla nas. To jest nasza pierwsza kaseta, wydana w 1983 roku w Wielkiej Brytanii na zaproszenie naszego przyjaciela Polonusa Hieronima Henryka Baranowskiego. Ta kaseta została nagrana w ciągu kilku godzin w studiu, które miało wielkość tak jak ta nasza tu kuchenka. Dochód z tej kasety był przeznaczony na głodujące dzieci w Afryce. Tak, to proszę posłuchajmy.
Tu może wspomnę takie najbardziej spektakularne liczby. Otóż odbyliśmy 123 wojaże artystyczne po całym świecie, łącznie z Australią, Japonią, USA, Kanadą, Meksykiem, Ekwadorem i właściwie całą Europą. Nagród i pucharów to...
Mamy cały pokój.
Mamy całą salę. Jest tam, ja wiem, ze 100 chyba. Na pierwszym miejscu może bym wymienił nagroda brata Alberta, przyznawana przez Międzynarodową Kapitułę.
Za popularyzację polskiej muzyki sakralnej na świecie, między innymi z Krzysztofem Pendereckim. Równolegle w jednej edycji z panem Krzysztofem Pendereckim.
Powiedziałbym, że te sukcesy, które są bardzo przyjemne dla nas i dla oczywiście dzieci, nie są ostatecznym celem naszej działalności, bo ostatecznym celem naszej działalności jest uczynienie z tych naszych podopiecznych dobrego, mądrzejszego człowieka.
Państwo Danielewiczowie zawsze byli bardzo wymagający. Na próbach ćwiczyliśmy godzinami. Uczyliśmy się ze słuchu. Bez względu, czy to był angielski, czy to był hiszpański, czy łacina. Powtarzaliśmy linie melodyczne z tekstem zapisanym. Do dzisiaj pamiętam wszystkie, cały ten repertuar, który wtedy był uczony. I nie wiem, czy to był pomysł. Podejrzewam, że pana Witka, sala prób, w której najciężej pracowaliśmy i w której także odbywają się okazjonalne koncerty, nazywa się Katownia Duża. Dla nas ta nazwa już jest naturalna, nie ma w niej nic dziwnego, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Natomiast obcy ludzie, którzy przychodzą, to z niedowierzaniem i takim nawet niekiedy przestrachem. Dlaczego katownia? Katownia mała po prostu jest o połowę mniejsza, stąd jej nazwa.
Żeby nam może... Proszę, kto nic nie robi, wychodzi z sali i jest cisza. No to wiem, że tańczysz. No.
Wyobraźcie sobie malarza, który zamierza przystąpić do malowania obrazu. Czy ten malarz przystępuje do malowania na blejtramie, zaplamionym, brudnym, czy na czystym? No na czystym. Właśnie, dopiero wy możecie malować swoją muzykę na tle ciszy. Muzyka to także cisza. O.
Zagramy wszyscy. Nawet ci, co dzisiaj dopiero zaczęli grać ten utwór, dobrze?
Pan Witek ćwiczy z dziećmi, powiedzmy przez 40 minut albo półtorej godziny, w zależności od potrzeb. I może 20 razy powtarzać tę samą rzecz dotąd, aż dziecko zrozumie. Pokazuje, opowiada różne anegdoty, najrozmaitsze przykłady, które trafiają do wyobraźni dziecka. Wystukuje najprostszy rytm. Do zespołu mogą przyjść dzieci kompletnie niesłyszące muzycznie, kompletnie analfabeci muzyczni i po kilku miesiącach pracy wychodzą naprawdę umuzykalnione dzieciaki grające, śpiewające i odnajdujące się w zespole.
Czyli stosujemy metodę wręcz średniowieczną, metodę mistrz-uczeń, odmienną od metod stosowanych w normalnej edukacji. Znaczy to, że każdy z tych naszych uczniów jest pod naszą bezpośrednią opieką i nauka muzyki bazuje na pokazie.
Ten chłopiec potrafi wytrzymać próbę 2 godziny i on czuje. Tak naturalnie wchodzi w rytm tego utworu, bo my go przecież nie uczymy, że on musi wielogodzinnie powtarzać, powiedzmy coś. Nie, my mu po prostu dajemy bębenek i mówimy: Romuś, posłuchaj i spróbuj tak uderzać, jak twoje serduszko bije. I on gra na bębenku. 4-latka. I on grał ostatnio koncert i to dziecko siadło i cały utwór idealnie towarzyszyło zespołowi, grając na bębenku.
Misiu, misiu, misiu.
Misiu, misiu.
O.
To jest gadułka.
Misiu, ty nie przedrzeźniaj.
Misiu, ty nie przedrzeźniaj.
O.
Ja wiem, że synek, ale nie powiem.
Nie wydadzą, misia. Drugiego nie wydadzą, niestety, no ale co możemy zrobić, no?
Pierwsze łóżeczko naszego misia synka to była wersalka. Mieliśmy w kolorze żółtym i miś bardzo się wtapiał swoim futerkiem w kolor wersalki.
Tak to sobie wyobraziłam, że to było tak jak w tej bajce o misiach, gdzie duże misie i mały miś miały swoje kapcie, swoje szczoteczki do zębów i swoje miseczki.
Tak, mieszkał w naszym starym domu, w naszym pierwszym mieszkaniu, które mieliśmy w Lublinie przy ulicy Przystawie 4. Potem rok później przyjechał miś kierownik.
każdy miś ma tutaj w takim razie swoje imię.
No w ogóle wszystkie misie od kogoś pochodzą. To są dary. Przeważnie imię misia. Magister Rolnik. Dostaliśmy od pani profesor z SGGW z Warszawy.
Czyli każdy ofiarodawca inspiruje imię misia, jest takim jego jakby rodzicem chrzestnym.
Hiszpan Bis, prawda? To było od dziewczynki, która była w zespole i miała na ksywek Hiszpan.
W związku ze wzrostem liczby misiów wybudowałem im specjalny budynek.
Misiówkę, pałac, z którego ich już nikt nie wyrzuci.
W którym tu jesteśmy w tym momencie.
No gdzież ten miś, no słuchaj, gdzie on poszedł?
O! O! On udaje chyba, że tak śpi mocno, bo proszę o... Że chrapie.
No chyba nam nie powie, gdzie ten najważniejszy miś.
Nie, no chyba nie. Nie. My wychowaliśmy ponad 3000 dzieci, a z tego, powiedzmy, w kierunku profesjonalnym poszło kilkadziesiąt. A wszyscy inni poprzez muzykę nauczyli się, przez to bywanie na próbach, słuchanie nas, wykonywanie naszych poleceń, nauczyli się dyscypliny, obowiązkowości. Wychowujemy te dzieci przez muzykę. Muzyka jest tym pretekstem. Dajemy im to, co uważamy najlepsze. To, co my dostaliśmy w rodzinach od swoich przodków, to przekazujemy dzieciom. I one to chłoną.
No właśnie, żona to traktuje jak dziecko, swoje dziecko. Natomiast ja traktuję to chyba trzeźwiej, jako po prostu pracę, którą wykonaliśmy dobrze. I przychodzi moment, że trzeba iść na emeryturę.
No po prostu skończyć z tym. Natomiast no ja nie wiem. Ja jestem bardzo zaangażowana. Dzieci się nie porzuca. Większość z nich, którzy zostają w Poniatowej, przyprowadzają nam swoje dzieci. Niektórzy dowożą z Lublina i z okolic. Także nie jestem nigdy zmęczona. Przeszkadzam ci, Roxana.
Pani to ich twardą ręką prowadzi.
No, trzeba. Lubicie to, prawda?
Tak, bardzo.
No, my tak naprawdę nigdy nie traktowaliśmy ich jako nauczycieli. Bardziej bym powiedziała, że to byli zawsze nasi tacy opiekunowie.
Mamy takie poczucie, że my byliśmy wychowywani jakby w dwóch miejscach, prawda? W domu i tu, i w zespole. Zresztą ja jestem bardzo dobrym przykładem. Doktorat zrobiłam po francusku, habilitację po hiszpańsku, więc jestem tak naprawdę dwujęzyczna dzięki zespołowi. I trzeba to wprost powiedzieć, bo moje pierwsze kroki, jeśli chodzi o języki, to właśnie były tutaj z zespołem. My jesteśmy taką dużą rodziną. Czasami się śmiejemy, że my jesteśmy dziećmi państwa Danieliczów, a nasze dzieci to ich wnuki po prostu. No to jest trochę taka relacja, myślę.
Państwo Danieliczowie stwarzają ogromne poczucie bezpieczeństwa. Są bardzo szczerzy w tym, co robią. I w zespole było troje moich dzieci i bez wahania puszczałam dzieci na takie wyjazdy jak Ekwador, Meksyk czy teraz Kalifornia. A powiem szczerze, że nie zawsze chętnie puszczam dzieci na wycieczki szkolne.
Ja nie wiem, gdzie on może być, no.
No ja też nie wiem, gdzieś musiał wleć.
A może, słuchaj, może Justin by nam powiedział.
Justin? Misiu, czy ty widziałeś, gdzie synka?
O, ty ręką tam do tyłu pokazuje.
Do tyłu? Tam gdzieś... O, las, proszę, jak się schował. Nareszcie jest, no. No, przytuł się, no, przytuł się, dobra, przytuł się. I spokojnie się siedzimy, no. Tak jak masz imię, synek, to tak się musisz zachowywać, no.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego miś synek nazywa się synek?
On był uważany, powiedzmy, za takiego synka naszego.
No po prostu miś pełen miłości. Jakoś ja specjalnie nie dążyłam do tego, aby mieć dzieci. Skończyło się na jednej wizycie u lekarza, który właściwie powiedział, że no,
No trzeba by robić badania, ale to była tak brutalna ta wizyta u tego lekarza. Poczułam się bardzo tam upokorzona, bo to się okazało szpital kliniczny. Nikt mi nie powiedział, że na mojej wizycie będzie jakieś z 20 czy 30 studentów, którzy, prawda, będą mi też towarzyszyć. No i to było dla mnie jakieś całkiem wielką traumą i w związku z tym postanowiłam, że nie będę nigdy nic robiła. Pan Bóg nie daje dzieci, no to nie ma, no po prostu nie wszyscy muszą mieć. No i to wszystko. Naprawdę, no ja wiem, że pasowało, żeby tu był jakiś taki motyw, ale no,
tragedii.
Tak, ale no przepraszam bardzo, ale nie ma. Kłóciliśmy się na różne tematy, ale na pewno nie związane z dziećmi, naprawdę.
Dzięki temu, że nie mamy dzieci swoich, jesteśmy w stanie poświęcić właściwie cały ten czas, całe życie tym dzieciom. Nawet wczoraj były tutaj wizyta, odbyła się wśród misiów, wszyscy byli zachwyceni. Także ten problem braku dzieci u nas nie wystąpił, że tak powiem.
Misio duży na gitarze pięknie grał, a ten mały dwa fleciki z sobą miał. I tak pięknie sobie grały, że aż inne przyleciały. Misie dwa, misie dwa, misie dwa.
To jest dzieło ich życia, więc pewnie też jakby martwią się, co będzie kiedyś tam, potem. Myślę, że każdy scenariusz jest możliwy. Nie tylko tu w Poniatowej, tylko właśnie w różnych innych miejscach, bo wiem, że byli członkowie, wiele z nich jest związanych z muzyką. Jeśli sami nie koncertują, jeśli nie są solistami, to są dyrygentami i prowadzą swoje chóry. Także dzieło już poszło w świat.